Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie. Na spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej z cyklu Książki Pełne Historii. Jest to spotkanie z tak zwanej edycji specjalnej, ponieważ rozmawiam z człowiekiem, jednym z laureatów konkursu Sygnety wydawnictwa IPN na najlepszą książkę w 2025 roku. W głosowaniu internautów najlepszą książką roku została wybrana biografia profesora Zbigniewa Wójcika pod tytułem Niepokorny. Profesor Zbigniew Wójcik, patriota, strażnik pamięci Piłsudskiego, historyk. A moim gościem jest autor tego znakomitego dzieła, dr Mariusz Kolmasiak. Bardzo serdecznie witam, panie doktorze.
Dzień dobry.
Na co dzień pan doktor pracuje w Dziale Badań Naukowych w Muzeum Łazienki Królewskiej i pan doktor jest już autorem kilku prac, w tym monografii takich jak m.in. Król Żandarmów, biografia Walentego Wójcika, przybocznego marszałka Piłsudskiego, a także książki Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy 1818-2014. Co ważne, za tę książkę pan doktor otrzymał Nagrodę Clio w 2015 roku, więc nagroda Sygnety Wydawnictwa jest kolejną do tej kolekcji nagród. Ja nazywam się Paweł Sztama, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN, a także Działu Naukowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Panie doktorze, profesor Zbigniew Wójcik, no postać, można powiedzieć, niepozorna. Każdy, kto sobie książkę kupi, jak popatrzy na fotografię, bo książka jest znakomicie ilustrowana, tu jest masę materiału ilustracyjnego, co bardzo ubogaca, szczególnie prace naukowe. W moim odczuciu jest postacią słabo znaną, a może wręcz nieznaną. No są historycy, którzy zajmują się Piłsudskim, którzy zajmowali się Piłsudskim, taki jak Cisek, Jędrzejewski, Garlicki, profesor Włodzimierz Suleja, no, którzy są bardziej znani. Natomiast Wójcik, który był określany przez historyków żyjących w PRL-u jako, że jest Piłsudczykiem numer jeden, zupełnie tego nie widać w obecnych czasach i pytanie, dlaczego ta postać nie jest tak rozpowszechniona i to nazwisko nie jest tak utrwalone w tej świadomości społecznej, jak powinno być.
Wójcik nie jest znany jako historyk, jako biograf Józefa Piłsudskiego, dlatego że tematyką jego badań naukowych, to podkreślmy naukowych, była zupełnie inna epoka. To był historyk zajmujący się zawodowo XVI-XVII wiekiem, stosunkami polsko-ukraińskimi, polsko-rosyjskimi, dyplomacją, biografią króla Jana Sobieskiego. To była jego ta działka naukowa, w której się realizował i w której jest najbardziej znany. Myślę, że każdy, kto jest historykiem z wykształcenia, musi Wójcika kojarzyć przez pryzmat jego podręcznika akademickiego Historia XVI-XVII wieku z tej serii PWN-u. To jest książka, która od lat 60., końca lat 60., w zasadzie no, chyba do dzisiaj jeszcze, no już trochę lat nie studiuję, więc nie wiem, jak to teraz wygląda, ale za moich czasów, te kilkanaście lat temu, to jeszcze był obowiązkowy podręcznik do właśnie nauki historii nowożytnej. Więc Wójcik jest znany, ale z tego. Natomiast jako badacz biografii Józefa Piłsudskiego, faktycznie to wygląda w jego przypadku trochę inaczej. Nazwiska, które pan wymienił, tu przede wszystkim w Polsce to był za czasów, kiedy aktywny naukowo i popularny naukowo, jeśli mówimy o Piłsudskim, był Zbigniew Wójcik, to tu przede wszystkim należy powtórzyć nazwisko profesora Andrzeja Garlickiego, który tutaj na tym gruncie polskim no, wybił się na takiego najbardziej zasłużonego w pewnym sensie badacza. Dlaczego? Dlatego, że miał możliwość za czasów PRL-u badać postać Józefa Piłsudskiego i wydać, i to też co ważne, wydać na ten temat książki. Te książki pozostawiały wiele do życzenia, nie tylko Wójcika, ale wielu osób, które znały prawdziwą historię. Profesor Galicki, jak to profesor Wacław Jędrzejewicz tutaj w korespondencji z Wójcikiem UKU, miał taką swoją szkołę. I szkoła Garlickiego polegała na tym, że Piłsudski był wielkim człowiekiem, ale. Czyli wynosiło się go na piedestał. To była zdaniem Wójcika taka nowa metoda komunistów z lat 70., 80., kiedy oczywistym stało się, że nie da się już Piłsudskiego zamieść pod dywan. Dlatego zdaniem Wójcika komuniści właśnie poprzez profesora Garlickiego płynęli z tym nurtem, pokazywali Józefa Piłsudskiego, pokazywali, no, że coś zrobił, ale jednocześnie starali się go jak najbardziej tutaj ograniczyć, ten jego zasięg, te jego zasługi. Więc to była taka właśnie metoda, tak Wójcik z Jędrzejewiczem pisali, profesora Garlickiego. Natomiast na gruncie zagranicznym tutaj przede wszystkim wymienić należy profesora Wacława, właśnie już wspomnianego Jędrzejewicza, który napisał, później uzupełnił to profesor Janusz Cisek, napisał kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, czyli jak ktoś się zajmuje postacią marszałka, to jest podstawa. Zresztą w tym kalendarium Wójcik miał swój udział, ponieważ no, Jędrzejewicz, nie mając możliwości robienia kwerend tutaj na miejscu w Polsce, wykorzystywał swoje znajomości, w tym właśnie Wójcika, który pomagał profesorowi Jędrzejewiczowi w tym wielkim dziele. Więc to są nazwiska, które wymieniamy, można powiedzieć, jednym tchem, kiedy myślimy o badaczach piłsudczykowskich z tamtego czasu. Nie ma tu Wójcika. Z bardzo prostego powodu. Oni badali Piłsudskiego naukowo. Oni wydawali książki naukowe na ten temat, które weszły do obiegu naukowego. Natomiast, i nie tylko zresztą naukowego. Natomiast Wójcik był Piłsudczykiem to był po prostu Piłsudczykiem jako działaczem. On dlatego był Piłsudczykiem numer jeden, ponieważ była to osoba, która miała kręgosłup moralny, do której ludzie z emigracji, czy rodzina marszałka Piłsudskiego, czy właśnie przedstawiciele Instytutów Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Londynie, mieli zaufanie, mieli przekonanie, ponieważ wiedzieli, że on nie poszedł na współpracę z komunistami. Więc Wójcik To było to jego pole działalności piłsudczykowskiej. Wygłaszał jakieś wykłady, przede wszystkim w kościołach, bo to był taki czas, ale też doprowadził do upamiętnienia Piłsudskiego w katedrze tutaj warszawskiej. Natomiast jeśli chodzi o działalność pisarską, to ona była bardzo, bardzo skromna. To były prace popularno-naukowe, chociaż jedna zasługuje na wymienienie, ponieważ ukazała się w bardzo ważnym momencie naszych dziejów, a mianowicie tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, czyli w październiku 1981 roku. To była taka niewielka broszurka pod tytułem Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Rzecz niewielka, ale można powiedzieć rewolucyjna, ponieważ ona jako pierwsza uświadamiała społeczeństwo z tą prawdziwą historią. To była chyba pierwsza rzetelna publikacja na temat Piłsudskiego w powojennej Polsce. I ona była właśnie autorstwa Wójcika i to jest mu do dzisiaj pamiętane. Natomiast nie jest to publikacja, która jest do dzisiaj jakby używana, nie jest aktualna, ponieważ badania nad Piłsudskim poszły tak do przodu, że ten drobiażdżek popełniony przez Wójcika dzisiaj nie ma już, w dzisiejszych czasach nie ma już żadnego znaczenia.
No tak, tych biografii Piłsudskiego, kolokwialnie rzecz ujmując, jest od groma, prawda? Powstało ich cała masa od gniotów, poprzez poważne prace, poprzez książki, właśnie kalendarium. Sam mam to kalendarium chyba z drugiego wydania, bo najpierw były chyba trzy tomy, później...
Najpierw były dwa.
Później trzy. Ja mam czterotomy. U mnie w mieszkaniu stoi. Mam pytanie o motywację profesora, bo tak jak pan powiedział, profesor naukowo nie zajmował się Piłsudskim, zajmował się wcześniejszymi epokami. Czy to wynikało właśnie z takiego myślenia, jak niektórzy historycy, na przykład świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, który przecież zajmował się mediewistyką, XX wiekiem, a w zasadzie II wojną światową i polskim podziemiem powojennym, zaczął zajmować się już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku, wychodząc po prostu z założenia, że teraz będzie można pisać o tym rzetelnie i poważnie. I czy to też był takie podejście pana profesora, że nie będę pisał o Piłsudskim, bo i tak zbyt wielu rzeczy prawdziwych nie będę mógł napisać i zajmę się rzeczami w miarę bezpiecznymi?
Tak, profesor po latach już jako starszy człowiek wspominał, że miał zamiar w młodości podjąć się napisania biografii Józefa Piłsudskiego, natomiast okoliczności geopolityczne, w których przyszło mu żyć, uświadomiły mu, że to nie ma sensu, ponieważ nie będzie mógł na ten temat nic rzetelnego wydać, bo to nie sztuka napisać, jednak sztuka wydać. W związku z tym zajął się tematyką nowożytną, tematyką tematyką XVI-XVII wieku, okresem, kiedy Polska zaczęła tracić na znaczeniu. To go zainteresowało, zwłaszcza właśnie tematy okołoukraińskie, i to już realizował od 1943 roku w ramach swoich studiów na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. A zatem to przekonanie, że nie będzie mógł podjąć się tematu Piłsudskiego, no musi być datowane na okres już II wojny światowej. Być może Wójcik po prostu przewidywał, jak to się może potoczyć i dlatego poszedł w taką tematykę, która wydawała się bardziej realna, a która wynikała z innych jego zainteresowań, ponieważ no, od dziecka kochał trylogię Sienkiewicza.
No właśnie, trylogia, marszałek, tematy, marszałek wiemy czytywał trylogię, był wychowany na trylogii. Tak jak żeśmy rozmawiali któregoś dnia przez telefon, przecież chociaż profesor Wójcik jednak bardziej w sposób pozytywistyczny myślał, aniżeli marszałek w sposób romantyczny. No, ale skąd się wzięła fascynacja profesora Wójcika marszałkiem Piłsudskim? Bo to jest kapitalna historia, prawda?
No ona się wzięła stąd, że Piłsudski, że Wójcik wychowywał się w blasku, jak to sam mówił Józefa Piłsudskiego, ponieważ jego ojciec, chorąży Walenty Wójcik, był wieloletnim przybocznym marszałka Józefa Piłsudskiego już od 1922 roku, od końcówki 22, wtedy, kiedy zamordowano prezydenta Narutowicza, zwiększając ochronę, przydzielono wówczas do Piłsudskiego żandarma Wójcika. Po przewrocie majowym ta służba była kontynuowana aż do samego końca, do śmierci marszałka w 1935 roku, więc w zasadzie całe dzieciństwo Wójcika, takie nazwijmy to świadome dzieciństwo, tak, no bo mówimy od 22 roku, on się w 22 roku urodził, więc w zasadzie całe dzieciństwo, tak można powiedzieć. I taka wczesna młodość upływała Wójcikowi właśnie pod znakiem Józefa Piłsudskiego. Piłsudskiego, o którym mówiło się w domu, no to naturalne, ale Piłsudskiego, którego można było też spotkać na żywo. Wójcik wspominał, jak to nieraz stawał jako dziecko w takim ułańskim czako, w takiej czapce, prawda, wysokiej wojskowej przy bramie belwederskiej. Gdy Piłsudski wychodził, to Wójcik mu salutował, a Piłsudski ponoć zawsze odsalutowywał na to. Mógł spotykać Piłsudskiego również w Belwederze, ponieważ przyjaźnił się, bawił się z córkami marszałka Piłsudskiego i w ramach właśnie tych spotkań czasami pojawiał się tam marszałek Piłsudski. To też są wspomnienia, które Wójcik spisał, Zbigniew Wójcik, który spisał właśnie te swoje refleksje, wspomnienia na temat spotkań z Józefem Piłsudskim w dzieciństwie. Więc zainteresowanie marszałkiem było o tyle naturalne, że to było coś, Wójcik się po prostu przy Piłsudskim wychowywał, można tak powiedzieć. Oni mieszkali naprzeciwko. To jest wojskowy gmach na Klonowej, gdzie dzisiaj jest Ministerstwo Obrony Narodowej, więc no miał marszałka na wyciągnięcie ręki.
Jasne. Jesteśmy w okolicach no, specyficznej rocznicy, bo za chwilę mamy setną rocznicę zamachu majowego. Czy wiemy coś o poglądach pana profesora na to wydarzenie, no, które jednak no, podzieliło społeczeństwo i do dzisiaj chyba najbardziej dzieli społeczeństwo, jeżeli chodzi o opinię o marszałku Piłsudskim, no bo jedni do 26 roku powiedzmy, że społeczeństwo było pro-piłsudczykowskie, ale później już tak dobrze nie było. Więc czy wiemy coś na temat właśnie tych poglądów pana profesora na temat zamachu majowego?
Ja osobiście mówię przewrót majowy. To może wynika trochę z tego, że jednak jest to wydarzenie związane z moją rodziną, ponieważ no, żandarm Wójcik, który był bratem mojego pradziadka, był na moście Poniatowskiego w momencie, kiedy Józef Piłsudski rozmawiał z prezydentem Wojciechowskim, był świadkiem tego historycznego wydarzenia. Jest uwieczniony na tym historycznym zdjęciu, więc ja na to wydarzenie patrzę troszkę przez pryzmat tego pokrewieństwa. Natomiast nie zmienia to faktu, że jako historyk staram się tutaj być obiektywny i to samo prezentował Zbigniew Wójcik. On Piłsudskiego oczywiście hołubił, był Piłsudczykiem, starał się go upamiętniać, przypominać, natomiast nie oznaczało to bezrefleksyjnego hołubienia, bezrefleksyjnego tutaj popierania wszystkiego, co marszałek zrobił. I tak było też z przewrotem majowym, który to przewrót Zbigniew Wójcik uważał, jak to wspominał, za wydarzenie przykre. No, delikatnie powiedziane, no wiadomo, zginęli Polacy po jednej i po drugiej stronie, po rządowej i po stronie wiernej marszałkowi. Aczkolwiek jest to też wydarzenie, które ma w ogóle duże znaczenie w życiu Zbigniewa Wójcika. Można powiedzieć, że rodzina Wójcików, jakkolwiek to źle zabrzmi, była beneficjentem tego przewrotu majowego, ponieważ to przewrót majowy wyniósł marszałka z powrotem do władzy i umożliwił Wójcikowi rozwinięcie tej swojej służby ochronnej przy marszałku. To, że Wójcik się przeprowadził, mam na myśli teraz Zbigniewa Wójcika, razem z rodzicami, z siostrą pod Belweder, to, że chodził w Belwederze do przedszkola, że się mógł z marszałkiem spotykać, że miał komunię w łazienkach, które były rezydencją prezydenta, to wszystko wynikało bezpośrednio z przewrotu majowego. To była konsekwencja niewielka, ale jednak konsekwencja również tych wydarzeń. Wójcik, mówię o Zbigniewie, o przewrocie majowym wspominał również bardzo osobiście, ponieważ jak powiedział, po latach to był dzień, kiedy po raz pierwszy usłyszał o marszałku Piłsudskim. Mianowicie jego ojciec został przydzielony do marszałka, jak powiedzieliśmy, i w ramach tej swojej służby ochronnej miał właśnie towarzyszyć marszałkowi w tych dniach. I prawdopodobnie 10 maja Walenty Wójcik przyszedł do mieszkania, oni wtedy mieszkali na Bonifraterskiej, na Nowym Mieście, i powiedział żonie, dzieciom, że idzie za marszałkiem, nie wiadomo czy wróci. I w głowie, w świadomości tego małego chłopca Zbigniewa ta informacja, ta sytuacja wryła się na zawsze. On to pamiętał do końca życia, bo zrobiło to na nim ogromne wrażenie, że jego ojciec wychodzi i oświadcza, że nie wie, czy wróci. No ileż Wójcik mógł mieć wtedy lat? 3,5, czy tak? Czy się dobrze liczę? Ale mimo wszystko gdzieś sobie to bardzo dobrze zapamiętał. Pamiętał też bombardowania samolotów w okolicy, bo też bomby, jak wiemy, na Warszawę niewiele, ale jednak spadało. Także to jest wydarzenie, które w życiu Wójcika, czy Wójcików, miało duże znaczenie.
Właśnie teraz mi pytanie przyszło do głowy, a co o przewrocie myślał Walenty Wójcik? Oczywiście o przewrocie majowym.
Niestety, Walenty był bardzo dyskretnym człowiekiem. To wynikało z charakteru jego służby. W prasie można znaleźć przynajmniej kilka wzmianek o nim w rodzaju milczy jak zaklęty wierny wachmistrz Wójcik. Wójcik nie zdradzał się z takimi informacjami na temat zbyt prywatnych spraw marszałka Piłsudskiego, ale również tak ważnych jak przewrót majowy. Napisał w jednym swoim wspomnieniu, że był świadkiem tej rozmowy, że słyszał tą rozmowę, natomiast nic więcej niestety nie zdradził.
A jakie były losy właśnie rodziców profesora Wójcika już po śmierci marszałka w czasie II wojny światowej?
Walenty Wójcik w zasadzie nie zmienił swoich... charakter jego służby się zmienił oczywiście, bo marszałek nie żył, natomiast dalej pracował w tych samych i mieszkał w tych samych miejscach, ponieważ po śmierci marszałka w Belwederze utworzono poświęcone mu muzeum i Walenty Wójcik został tam intendentem, czyli trzecią w kolejności osobą odpowiedzialną za wszystko w zasadzie, od jakichś spraw zaopatrzeniowych w zasadzie po inwentaryzację pamiątek po marszałku, które za życia Piłsudskiego przechodziły przez ręce Wójcika, więc on najlepiej je znał. Zdarzało mu się też oprowadzać po tym muzeum wtedy, kiedy był duży natłok zwiedzających. Nadchodzi rok 39 i Wójcik jest przydzielony przez dyrektora tego muzeum, Józefa Piłsudskiego w Belwederze, przez pułkownika Adama Borkiewicza do ochraniania Milusina, czyli prywatnego domu, dworku Piłsudskich w Sulejówku. Żona i córki marszałka wyjeżdżają do Wilna, potem ewakuują się do Londynu, natomiast ten dworek pozostaje w zasadzie bez opieki i Belweder, Muzeum Belwederskie stara się roztoczyć opiekę nad tym ważnym budynkiem. Do tego jest przydzielony Wójcik, dlatego że oni mieszkają w Sulejówku, mają tam swój prywatny dom. Służbowo na Klonowej prywatnie dom mieli w Sulejówku po sąsiedzku z marszałkiem. Wójcik jednak widzi, że dworek Milusin jest dobrze chroniony, dobrze zaopiekowany. Tam jest Adelcia, czyli zaufana kucharka Piłsudskiego. Tam jest żandarm Miloch, czyli też osoba z ochrony marszałka. I on powierza w ich ręce los dworku, a sam zabiera jeszcze część rzeczy z Muzeum Belwederskiego, w tym najprawdopodobniej pośmiertny trumienny mundur który dzisiaj znajduje się w Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, tym współcześnie istniejącym. I wyrusza przez Rumunię do Paryża, gdzie składa te pamiątki na ręce prezydenta Raczkiewicza. Później one trafią do rodziny marszałka, a później trafią tutaj do Sulejówka, do muzeum. Staną się podstawą tej instytucji. Natomiast sam Wójcik na prośbę pani marszałkowej jest przydzielony do, która dba o ludzi, prawda, swojego męża, jest przydzielony do ochrony prezydenta Raczkiewicza. Francja upada, Wójcik ewakuuje się razem, nie powiem razem z prezydentem, jakby w ślad za prezydentem, do Anglii, do Wielkiej Brytanii i tam 14 października 1940 roku, w trakcie pełnienia właśnie tych ochronnych obowiązków przy głowie państwa, ginie. Jest bombardowanie, spada jedna bomba po sąsiedzku, Wójcik wychodzi zobaczyć, co się dzieje, wtedy spada druga i ta druga bomba go bardzo poważnie rani, jest zasypany gruzem i gdy go wyciągają z tych gruzów, i to jest oficjalny dokument, oficjalny czytać, już nie pamiętam, czy z dziennika czynności prezydenta, czy z listu wysokiego urzędnika prezydenta, jego sekretarza do marszałkowej. Pierwsze słowa Wójcika, czy prezydentowi nic się nie stało. Jakby to bardzo dobrze charakteryzuje właśnie jego podejście do tej służby ochronnej, czy przy Piłsudskim, czy przy Raczkiewiczu. 3 dni później, 17 października 1940 roku, Wójcik umiera. Zatem rodzina zostaje osamotniona. Matka była gospodynią domową, ona nie potrafiła sobie poradzić. Całe życie ktoś w zasadzie za nią decydował. Takie były czasy, tak? Na początku rodzice, a później mąż. Ona zajmowała się domem. Tu nagle dorastające dzieci. No na szczęście córka jest starsza, więc ona już też idzie do pracy, ale z czasem również i sam Zbigniew Wójcik najpierw wozi węgiel, w czasie wojny oczywiście, tak, mówimy o wojnie, najpierw wozi węgiel, a później znajduje zatrudnienie w warszawskim Społem. Społem, które zresztą bardzo do śmierci też dobrze wspominał, ponieważ to Społem umożliwiło mu studiowanie, rozwijanie się, chociaż jak Wójcik miał powiedzieć dyrektorowi Społem na Czerniakowskiej, na Grażyny. Musi mieć panie dyrektorze świadomość, że ja nie wrócę do Społem, jeśli zrobię studia. A mimo to, w ramach takiego, nazwijmy to, stypendium solidarnościowego Polak Polakowi, mimo to Społem dofinansowywało możliwość właśnie studiowania, bo to też kosztowało, prawda, tych nauczycieli akademickich należało też, oni się z czegoś utrzymywali właśnie z uczenia, a uczenie nie było za darmo.
Tak, czyli można powiedzieć, że Walenty Wójcik ginie na posterunku.
Tak.
Tragicznie, ale no, ginie na posterunku. Natomiast na jego syn, oprócz tego, że próbuje studiować, próbuje się uczyć, również jest żołnierzem Armii Krajowej.
Podąża śladem ojca.
I czy już wówczas, w czasie tej II wojny światowej, rzeczywiście kiełkuje w nim myśl, że chce iść w naukę, że chce się rozwijać naukowo, czy może jest to jakiś późniejszy etap? No bo wiemy, że ona nie wchodzi do konspiracji powojennej, wybiera po prostu rozwój naukowy i to jest jedna z tych pierwszych, z tych elementów tej jego niepokorności, że wybiera na swojego promotora pracy magisterskiej profesora Władysława Tomkiewicza, wyklętego szczególnie w okresie stalinowskim naukowca, prawda?
No właśnie dlatego, że Tomkiewicz zajmował się między innymi dlatego, że Tomkiewicz zajmował się tematyką ukraińską, którą sam Wójcik też bierze sobie na warsztat, więc to też jest przejaw pewnej odwagi, ale i jakiegoś takiego trzeźwego sądu, że mimo wszystko uważał, że będzie w stanie właśnie w tej tematyce coś rzetelnego stworzyć, a jak wiemy, no temat Ukrainy w tamtych czasach, kiedy byliśmy pod butem, nazwijmy to, Rosji Sowieckiej, no na pewno nie był przejawem jakiegoś konformizmu. No wydaje się, że sam fakt, że Wójcik poszedł na studia, że rozpoczął tą ścieżkę naukową, najpierw magisterium oczywiście, w czasie wojny, już może świadczyć o jakichś jego ambicjach w tym kierunku. Niewątpliwie był to człowiek zdolny. To nie jest tak, że po prostu wybrał to, bo nie miał innego pomysłu na życie. To był człowiek zdolny, oczytany. On w Sulejówku mógł korzystać z biblioteki premiera Moraczewskiego, który był też sąsiadem, więc też miał te możliwości, żeby się tutaj jakoś samoedukować. Znał języki, więc myślę, że to była bardzo naturalna droga dla Zbigniewa Wójcika. Czy tak w momencie, kiedy zaczynał studia, widział swoją przyszłość, że zostanie profesorem, tego nie wiemy. Natomiast no, fakt jest taki, że z automatu po zrobieniu studiów magisterskich, zresztą też nie było łatwe, ponieważ zaczynał je w czasie wojny, przerwało je to możliwość studiowania w Warszawie, przerwało powstanie warszawskie, więc ten jeden rok akademicki 44-45 spędził na kulu, natomiast później wraca i kończy w 47 roku studia i automatycznie wchodzi w tą pracę naukową, przygotowuje doktorat, później się habilituje, robi profesurę, więc wydaje się, że to był jego pomysł na życie. On nie wydaje mi się z tego, co udało mi się zebrać na jego temat, typem jakiegoś takiego żołnierza. Wójcik chyba był świadom różnych takich swoich ograniczeń, był też hipochondrykiem, przeczulonym na punkcie swojego zdrowia, więc myślę, że on się po prostu do lasu nawet by nie nadawał. On by tam nie wytrzymał nerwowo. I robi to, co uważa za najlepsze, to, co najlepiej potrafi, czy tak mu się wydaje, że najlepiej będzie potrafił, czyli po prostu idzie w naukę i chce ojczyźnie służyć w ten sposób i robi to w sposób, bo wiele osób poszło w naukę, ale on robi to w sposób bardzo rzetelny, w tym sensie, że ma ten kręgosłup moralny cały czas przy sobie, który wyniósł, czy który ukształtował się w jego dzieciństwie w Belwederze, przy Piłsudskim, czy w tak patriotycznym domu, jak stworzył jego ojciec i to zawsze ma na względzie, tak.
A czy wiemy coś o poglądach pana profesora na, choćby właśnie na konspirację powojenną? Jak on na to patrzył? Czy w ogóle jest możliwość odtworzenia jego poglądów w tej materii?
Nie, tu raczej na ten temat się nie wypowiadał.
No bo jest antykomunistą to zagorzałym takim, twardym, prawda?
Zagorzałym, od pewnego momentu wręcz publicznym. Bardzo, bardzo jawnie swoje poglądy eksponował. Najpierw były to rozmowy ze współpracownikami czy znajomymi, aż w końcu nawet jakieś prasowe, najpierw anonimowe, a z czasem pod swoim nazwiskiem publikacje, w których właśnie wyrażał swój antykomunistyczny pogląd, swoje antykomunistyczne stanowisko. Wójcik, też trzeba podkreślić, nigdy nie wszedł do PZPR-u, nigdy nie był w ogóle partyjny, w żaden sposób się nie angażował w pracę partyjną ani po jednej, ani po drugiej stronie. No był, tak jak powiedzieliśmy, antykomunistą, tak.
Ja mam wrażenie, że on, ten jego antykomunizm, przynajmniej tak z pana książki wynika, co roku był coraz mocniejszy, coraz bardziej właśnie się ujawniał. Jest kilka takich elementów, gdzie ten antykomunizm rzeczywiście mocno, ja się nawet zastanawiałem, dlaczego ten antykomunizm nie jest właśnie w podtytule tutaj wpisany obrót właśnie. Chociaż z drugiej strony sobie pomyślałem, no patriota, generalnie antykomunista jest patriotą, więc a słowo patriota jest chyba bardziej, jest szersze. Tak. Tak, bardziej pojemne. Ale który według pana z momentów w jego życiorysie pokazuje właśnie tą jego właśnie antykomunizm, niepokorność? Czy wybrałby pan jakiś taki jeden najmocniejszy punkt, gdzie on dowadnia, przekazuje informację, jestem antykomunistą, jestem patriotą i do niczego mnie nie zmusicie?
Znaczy, zacznę może od tego, że takich momentów trudno taki jeden konkretny.
No właśnie, dlatego zależy, pytam pana.
Bo zależy właśnie, czy bardziej chodzi o coś, co jest, jakby to powiedzieć, o mniejszym zasięgu, ale moim zdaniem ważniejsze, wymagające chyba jednak większej odwagi, bo to też i było wcześniej, bo tu mówimy o odmowie zwerbowania przez Służbę Bezpieczeństwa do współpracy w 71 roku. Czy coś, co było już w 83 roku, czyli odmowa przyjęcia Nagrody Państwowej.
Proszę opowiedzieć o jednym i drugim.
Tak, nie? Gdzie zrobił to publicznie w Tygodniku Powszechnym, publikując, prawda, notkę, nie wiem jak cenzura to przepuściła, a jednak.
No to zacznijmy od tej Służby Bezpieczeństwa.
Służby Bezpieczeństwa, tak. Więc w 71 roku Zbigniew Wójcik dostaje propozycję z Harvardu od środowisk ukraińskich i rosyjskich tamtejszych, opozycyjnie nastawionych do Związku Sowieckiego. Polskiego oczywiście, przyjechania do Ameryki i bycia takim visiting professor przez pół roku, semestr po prostu. To jest 71 rok, o tym oczywiście dowiaduje się Służba Bezpieczeństwa i zapraszają profesora na spotkanie, miłe, sympatyczne w kawiarni, gdzie ten oficer... próbuje wójcika, no nie mniej, nie więcej, tylko namówić do współpracy, polegającej na czym? Na tym, że wójcik miałby szpiegować te środowiska i przekazywać naszym służbom bezpieczeństwa jakieś kluczowe dla nich, ważne dla nich informacje. Jak się czyta te akta werbowania w archiwum Instytutu IPN, no to tak trochę jest to, można powiedzieć, takie przeciąganie liny, nawet takie trochę zabawne, bo wójcik z jednej strony się na to zgadza na jednym spotkaniu, tylko po to, żeby się zaraz z tego wycofać. No łatwiej się może wycofać przez telefon niż osobiście twarzą w twarz, prawda? Więc wiadomo, on stara się nie stawiać sprawy na ostrzu noża, ale też ma takie argumenty w rodzaju, że no nie ma predyspozycji do szpiegowania, no, że to nie wypada gospodarzy szpiegować. No takie by się wydawało zabawne, a jednak w taki sposób próbował lawirować. I w końcu, kiedy ten oficer nie odpuszcza, wójcik traci cierpliwość, wysyła pismo do Wydziału Nauki KCPZPR, w którym wyraża sprzeciw wobec takich działań wokół jego osoby. No, upublicznia próby zwerbowania go, spala się jako kontakt. I gdy wraca do domu, mówi do żony, żeby go nie pakowała, no bo on nigdzie nie pojedzie. A jednak jedzie i nic od wójcika już później w tym względzie szczęśliwie dla niego Służba Bezpieczeństwa nie chce, chociaż jest oczywiście obserwowany. Natomiast to jest ten jeden z tych przykładów. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że w tamtych czasach niewiele osób się na to zdobyło.
No, znamy nazwiska profesorów, którzy byli stałymi współpracownikami.
Choćby przywołany profesor Garlicki.
Tak jest.
Więc wójcik udowadnia, że dało się zachować twarz w tamtych czasach. Na pewno ludzie ponosili za to dużą, dużą cenę. Wójcikowi akurat w 71 roku, można powiedzieć, się upiekło. Przynajmniej nie było takich działań, które można konkretnie z tym połączyć. Natomiast inaczej było już w 83 roku, kiedy wójcik wydał biografię króla Jana Sobieskiego. To była pierwsza, bardzo ważna książka w dorobku profesora, ponieważ to była pierwsza naukowa, pełna biografia tego monarchy, napisana przez polskiego autora. Wójcik za tą książkę dostaje nagrodę państwową, ale postanawia jej nie przyjąć i oświadcza to publicznie w Tygodniku Powszechnym. Publikuje u Turowicza notkę prasową, w której no nie mniej, nie więcej tylko wyraża, że się po prostu nie zgadza z linią partyjną rządu, więc nie może przyjąć od tego rządu, z którym się nie zgadza, nagrody. Ale oczywiście też idzie list do ministra kultury, który tą nagrodę przyznaje. Bardzo miły, sympatyczny, w którym rozszerza swoje uzasadnienie, no wyjaśniając, że tam sprawa, niewyjaśniona sprawa Grzegorza Przemyka.
Przepraszam, profesor Jabłoński wtedy ministrem?
Nie pomnę nazwiska, ale nie. Profesor Jabłoński był wówczas przewodniczącym Rady Państwa. To jest 83 rok.
Nie pamiętam teraz.
Ale tak, na pewno Jabłoński był w Radzie Państwa, ponieważ innym przejawem takiej niepokorności Wójcika było wycofanie się, a propos Sobieskiego zresztą, to było 300-lecie od Sieczy Wiedeńskiej, wtedy wielka, wielka feta, wielkie wydarzenie. Wójcik, no merytorycznie jeden z lepszych, ważniejszych elementów tych uroczystości, tych wydarzeń, a on się wycofuje z tego grona i właśnie Jabłońskiemu wyjaśnia dlaczego. W ramach sprzeciwu wobec internowania kolegów z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Więc na pewno Jabłoński był wtedy. Więc wracamy do tej nagrody. Wójcik odmawia, tam tłumaczy ministrowi, że właśnie nie wie się na sprawa Grzegorza Przemyka, sprawa Lecha Wałęsy, pen klubu i tak dalej, i on dlatego nie może przyjąć. No, wówczas wójcik zyskuje sobie tyluż wrogów, iluż zwolenników, ponieważ no, dla jednych jest światłem w ciemności, dla innych jest piątą kolumną, to akurat określenie, które wyprowadza naukę poza granice Polski. Dlaczego? Dlatego, że za tą samą powiedzmy, za tą samą książkę, to niby za całokształt, ale to sprzężenie tych dwóch nagród jest jednak oczywiste, dostał Nagrodę Jurzykowskiego w Nowym Jorku, więc to określenie o piątej kolumnie to z kolei Jerzy Urban, który tutaj sobie na Wójciku używał, prawda, jako Jan Rem, ale każdy wiedział, że to jest Jerzy Urban, w prasie komunistycznej, więc Wójcikowi grożą telefonicznie, że mu połamią nogi za to, ale też jednocześnie wysyłają bardzo, bardzo pochlebne listy, chwaląc tą jego odwagę, jaką wykazał publicznie, nie przyjmując tej nagrody. Ale za to już go spotykają konsekwencje, ponieważ ma kilkuletni zakaz wyjazdu za granicę. Odsiecz Wiedeńska, Wiedeń. Wójcik nie może tam pojechać na te uroczystości. Wstrzymuje się druk niektórych jego prac. Jest też przykaz, żeby go nie popularyzować w jakichś tam mediach, nazwijmy to. Więc Wójcik tu akurat już ponosi konsekwencje, ale stoi na stanowisku, że zrobiłby to ponownie, gdyby taka konieczność była.
Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, sprawa z Bowidu, prawda?
Tak, Zbowit to jest z kolei, to jest taki kolejny, bym powiedział, element tego tytułu Niepokorny, taki argument za tym, żeby tą książkę zatytułować. Mianowicie Wójcik w 1982 roku uzyskuje, jako 60-latek, kombatant, uzyskuje możliwość uprawnień kombatanckich.
A przypomnijmy, że Zbowit to była organizacja zrzeszająca kombatantów i tych z Gwardii Ludowej, i tych z Armii
Krajowej. Jedna jedyna, jaka istnieje w Polsce, komunistyczna, czy można żartem powiedzieć, czy się walczyło, nie wiem, w wojnie bolszewickiej po stronie Rosji, czy po stronie Polski, to trafia się do jednego wora, do jednego z Bowidu. I Wójcik nie chciał się na to zgodzić, ale uważał, że uprawnienia jak najbardziej mu się należą, no naturalne. Więc wziął formularz, deklarację członkowską, przekreślił w nagłówku, to nie wiem, już nie pamiętam, jak tam to brzmiało, ale powiedzmy deklaracja członkowska, i napisał odręcznie prośbę o wydanie uprawnień kombatanckich. I proszę sobie wyobrazić, że urzędnicy w Zbowidzie tak pozaznaczali te kratki w formularzu, że Wójcik faktycznie nie został przyjęty do Zbowidu, ale uprawnienia dostał.
No chyba to były szef Urzędu do Spraw Kombatantów, minister Kasprzyk, opowiadał, że był chyba jedyny raz.
Jedyny, jaki kojarzył tak. Z tych archiwów, które były właśnie w tym okresie, kiedy pan Kasprzyk był ministrem w Urzędzie do Spraw Kombatantów, jedyny jaki kojarzył z tych dokumentów, które były w jego gestii.
Także, ale oprócz tego, że profesor był właśnie niepokorny, był antykomunistą, był również bardzo wytrwały. I tutaj ta historia z tablicą upamiętniającą marszałka Piłsudskiego w Archikatedrze właśnie w Warszawie. No tutaj okrakiem stanęli hierarchowie kościelni, ale jednak Wójcikowi się udało doprowadzić do końca, prawda, realizację tej tablicy.
Tak, starania o upamiętnienie Piłsudskiego w katedrze w Warszawie trwały przez kilkanaście lat. Zaczęły się jeszcze z czasów prymasa Stefana Wyszyńskiego i kontynuowane były już w czasach prymasa Józefa Glempa. Wójcik tego oporu u hierarchów dopatrywał się w jakichś takich endeckich nastrojach panujących w kurii, ale również a propos przewrotu majowego, również właśnie był taki argument, że jak to tutaj przewrót majowy, ofiary, a ja mam teraz, prawda, w katedrze święcić płytę dla Piłsudskiego, no nie. Dlaczego Wójcikowi na tym zależało i dlaczego właśnie do tego doprowadził w taki, a nie inny sposób, o którym za chwilkę powiem. Mianowicie to było realizowane zespół z kombatantami z Legionów Polskich i z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Wojska Polskiego również, którzy byli starszymi ludźmi, umierali i ich marzeniem było doczekać upamiętnienia komendanta, marszałka w katedrze. Więc kiedy kolejne rozmowy, pisma, spotkania z hierarchami nie przynosiły tego efektu, to Wójcik w 1988 roku, korzystając z okazji, że jechał do Rzymu na konferencję naukową, za zgodą w porozumieniu z członkami tego komitetu, czy w zasadzie duszpasterstwa legionistów Pełwiaków, bo on w takim gronie działał, potem z tego grona powstał Związek Piłsudczyków, on w porozumieniu z nimi napisał długi chyba dwustronicowy, bardzo obszerny, wyjaśniający wszystko list na maszynie do pisania i podpisał się jakby nie jako komitet, tylko jakby w imieniu komitetu, ale jakby to był jego list i przekazał go w Rzymie na ręce sekretarza papieża Jana Pawła II i tak ten list, no, można domniemywać, trafił do papieża i dziwnym zbiegiem okoliczności, krótko po tym z kurii warszawskiej przyszła informacja, że jest zielone światło dla tablicy. Nie mamy potwierdzenia, że to papież zadecydował, no ale też to taki no, zbieg okoliczności chyba nie jest aż tak możliwy, że nagle opór prymasa Glempa został przełamany i faktycznie ta tablica została 11 grudnia 1988 roku w katedrze odsłonięta. Gdy się wchodzi do kościoła, to po prawej stronie takie skromne epitafium Piłsudskiego. Skromne, ale właśnie może przez tą skromność wymowne. To też Wójcik za tym się opowiadał, żeby nie było tak jak na innych epitafiach długich życiorysów, tylko po prostu Józef Piłsudski, lata życia.
Profesor był również zaangażowany w, brzydko rzecz ujmując, w ściąganie doczesnych szczątków, prawda, ludzi związanych z marszałkiem do Polski, no bo wielu z nich zmarło z oczywistych powodów poza granicami, na emigracji. Jakie właśnie szczątki udało się profesorowi, czy przy pomocy, dzięki pomocy profesora udało się do Polski ściągnąć i pochować tutaj?
To nie jest akurat sytuacja zakończona sukcesem, nie wtedy, kiedy Wójcik te starania czynił, ale zacznę od prezydenta Ignacego Mościckiego. Wójcik się zaangażował właśnie w próby ściągnięcia szczątków pana prezydenta ze Szwajcarii. Tu jednak włączyła się w to Polonia i ze Szwajcarii, i z Ameryki, i od czci wiary odsądzili inicjatorów, doszukując się do jakiegoś komunistycznego spisku, chociaż w to był też zaangażowany prymas Glemp. Po prostu nie znano tych okoliczności, które temu towarzyszyły. Wówczas się to nie udało, natomiast później, jak wiemy, prezydenta ściągnięto, to już w tym Wójcik nie miał udziału. Przede wszystkim tutaj największy jego udział to jest ekshumacja szczątków ministra Józefa Becka. To nie jest przypadek, ponieważ Zbigniew Wójcik przyjaźnił się z Wacławem Jędrzejewiczem, który ożenił się z córką Józefa Becka, więc tutaj te związki Wójcik-Jędrzejewicz zadecydowały o tym, że to właśnie Wójcik był przedstawicielem rodziny na terenie Polski przy tych pracach przygotowawczych. Do Wójcik ponoć wybrał, jak wspominał, nawet miejsce, w którym minister spoczął na Powązkach, więc i też przemawiał na tym pogrzebie, więc to jest jedna sprawa. Uczestniczył również, miał swój udział również w ekshumacji, znaczy ekshumacji to jest słowo, w uroczystościach pogrzebowych pani marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej. Tutaj też był takim no, przedstawicielem rodziny. Próbował również się angażować w kwestie szczątków Kazimierza Sosnkowskiego, ale tu już, o ile pamiętam, to jakoś innym torem poszło.
Jasne. Naszą rozmowę chciałbym zamknąć no, tematem trudnym, czyli tematem wielkiego sporu właśnie wspomnianego już profesora Garlickiego z profesorem Wójcikiem, bo spór był ostry i otarł się właśnie o wspomnianego Wacława Jędrzejewicza. O co w tej kwestii, w tej materii chodziło?
No, poszło o marszałka Piłsudskiego, chociaż początków tego konfliktu można upatrywać się w latach 70., kiedy Wójcik dostał polecenie służbowe, aby zrecenzować artykuł profesora Garlickiego, nie o Piłsudskim, jakiś taki branżowy, historyczny, teoretyczny, i Wójcik to zrobił, ten artykuł, ta recenzja się co prawda nie ukazała, ale być może do profesora Garlickiego dotarły jakieś pogłoski, jak to w środowisku, nie wiem, może to był już taki pierwszy jakiś sygnał, pierwszy ślad tego konfliktu. Natomiast tak naprawdę ten konflikt zaczął się wtedy, kiedy profesor Garlicki zaczął publikować swoje książki o marszałku Piłsudskim. To w zasadzie było to, co dzisiaj znamy jako biografia Józefa Piłsudskiego, pióra Garlickiego, tylko obdrukowane, nazwijmy to, w odcinkach, w częściach.
Cztery książki chyba.
Tak. Więc kilka książek, które się w jakimś tam odstępie niewielkim ukazywały i które koniec końców utworzyły całościową biografię marszałka. I każda z tych książek była dyskutowana właśnie przez Wójcika z profesorem Jędrzejewiczem, czym oni korespondowali, odkąd się poznali w 72, kiedy Wójcik był w Ameryce na tych wykładach, aż do śmierci Jędrzejewicza zaprzyjaźnili się, więc bardzo otwarcie na temat tych książek pisali. Jędrzejewicz był bardzo sceptyczny wobec działalności publicystycznej profesora Garlickiego, tak samo jak Wójcik, więc tutaj się doskonale dogadywali. Mało tego, Jędrzejewicz napisał do Garlickiego list, w którym użył takiego określenia, że z obrzydzeniem czytał tą książkę i z obrzydzeniem ją odkłada. I Wójcik ten list dostał ze zgodą na kolportowanie w środowisku tutaj historyków w Warszawie. No więc to na pewno też do Garlickiego musiało dojść, że Wójcik takie rzeczy robi. Natomiast później przyszedł czas na cios Garlickiego. Kiedy Wójcik w 1987 roku opublikował artykuł z okazji 70-lecia internowania Piłsudskiego w Magdeburgu. Artykuł, który był popularką, w sensie to był prasowy artykulik, ale oparty na źródłach, które Wójcik znalazł podczas swoich kwerend w Wiedniu lata wcześniej, więc podbudowany i coś wnoszący. Natomiast to Garlicki uznał to chyba za jakieś takie wejście na swoje pole i dobry moment, żeby zaatakować. I napisał taki artykuł Tupet i nieuctwo. On co prawda, ten tytuł dotyczył przede wszystkim tam jednej osoby z trzech, które Garlicki scharakteryzował, no ale Wójcik też w tym artykule był, więc poczuł się bardzo, bardzo dotknięty. To zaczęła się polemika prasowa, zresztą też w to się włączały inne osoby. I to tak sobie trwało, aż przyszła Wolna Polska. Ja tak oczywiście skracam bardzo, aż przyszła Wolna Polska i na zamku Wójcik z tymi środowiskami patriotycznymi, nazwijmy to, zorganizował konferencję poświęconą Piłsudskiemu. Profesor Garlicki nie został na nią zaproszony. Po profesorze Garlickim troszkę się tam, mówiąc kolokwialnie, przejechali uczestnicy. No, nie było to nic obelżywego, po prostu to były fakty, tak? Na przykład, nie wiem, przypomnienie, że profesor Galicki był w PZPR-ze i takie rzeczy, które podważają rzetelność jego prac. I w odpowiedzi na to Dariusz Sitarski napisał artykuł atakujący Wójcika i organizatorów tej konferencji. Wójcik utożsamił to z profesorem Garlickim. Uznał, że to jest na pewno nie żaden Sitarski, taki ktoś nie istnieje, tylko to jest Garlicki. A w najlepszym razie to po prostu Garlicki to napisał, a Sitarski to pod swoim nazwiskiem opublikował. I tutaj to też skutkowało sądem takim koleżeńskim w PTH, w Polskim Towarzystwie Historycznym. Przy czym ten sąd nie przynosił pożądanych skutków, pożądanych efektów przez Wójcika. Dlaczego? Dlatego, że Wójcik chciał oceny środowiska konfliktu z Garlickim, a jednak ten sąd zaczął zmierzać w kierunku oceny działania Sitarskiego w kontekście tej konkretnej publikacji. Wójcik więc z tego sądu zrezygnował, rzucił legitymacją PTH, rzucił legitymacją kilku gremiów w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i tym samym postawił sprawę na ostrzu noża, środowisko się za nim ujęło i przyznało mu rację. Wójcik więc mógł wrócić do tych wszystkich gremiów. Na koniec Wójcik jednak przyznał Garlickiemu, że ta praca zbiorowa, ta, która powstała ze złożenia tych czterech książek, zmieniona też merytorycznie trochę, no, że ona już jest bardziej rzetelna i że w tym przypadku Garlicki coś dobrego zrobił.
Szanowni Państwo, o tej niezwykłej postaci będziecie mogli Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej, kupując publikację pana doktora Mariusza Kolmasiaka, Niepokorny profesor Zbigniew Wójcik, patriota, strażnik pamięci Piłsudskiego, historyk. To jest książka, która została wyróżniona w konkursie Sygnety IPN przez internautów za najlepszą publikację. Bardzo panu doktorowi za tę rozmowę dziękuję. Zachęcam do kupienia książki, jest dostępna w formie zwykłej, papierowej, ale również, jak patrzę, w formie e-booka, więc również można ją w takiej formie właśnie kupić. Bardzo serdecznie panu doktorowi dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę oraz za oddane głosy.